Znaczy to, czym chciałbym się podzielić podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, to jest obraz pewnej refleksji związanej z moją codzienną pracą. Ja od 15 lat jestem kapelanem w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień, który znajduje się w strukturach Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie w Kobierzynie. No, w ciągu tych 15 lat przeminęło się około 30 tysięcy pacjentów. Jak zaczynałem pracę w 1998 roku, to większość z tych, którzy się tam pojawiali, to byli ludzie uzależnieni od alkoholu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast w tej chwili mamy coraz więcej pacjentów uzależnionych krzyżowo, czyli alkohol z lekami, alkohol z narkotykami, alkohol z hazardem. Coraz więcej jest osób uzależnionych od hazardu. Alkohol z seksem. I jakby ta praca codzienna, spotykanie z tymi ludźmi, rozmowy skłoniły mnie do pewnej refleksji nad tematem wolności i wyzwolenia i chciałbym się tym podzielić. I chciałbym to zrobić w takich trzech jakich wątkach. Mianowicie najpierw bym chciał troszeczkę powiedzieć parę takich ogólnych rzeczy na temat wolności, odwołując się do nauczania Kościoła, do Słowa Bożego. Potem może troszkę powiedzieć o źródłach uzależnień i w końcu w trzeciej części pokazać takie podstawowe objawy uzależnienia. No to może takich parę na początek, parę ogólnych stwierdzeń. Ale mam do was takie pytanie. Spróbujcie, posługując się słowami Pisma Świętego, odpowiedzieć na pytanie, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię? Ale cytując Pismo Święte. Super. Tak jest, Jan 10:10. Dobra, co dalej? Proszę? Skruszyć kajdany zła. Gdzie to jest? No tego nie znalazłem. No. Co, po co jeszcze? No, nie przyszedłem przynieść pokój, ani nie pokój, ale miecz, tak? Aha.
Aby świat zobaczył, jak kocha Ojca.
A to nie ma takiego cytatu. Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, no nie? Przed Piłatem. Po co jeszcze? Ale cytat.
Aby wypełnić prawo.
Jest taki fragment w Ewangelii Świętego Łukasza, 4 rozdział, to chyba Kuba tutaj przynajmniej jedno zdanie zacytował. Mianowicie Pan Jezus przyszedł do synagogi w Nazarecie. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat był przez Niego zbawiony. To jest z Ewangelii Świętego Jana. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Ktoś tutaj to cytował też. Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Mhm.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W Ewangelii świętego Marka jest takie zdanie, gdzie Pan Jezus mówi: pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Ale ja chcę zwrócić uwagę szczególnie na ten fragment z Ewangelii świętego Łukasza. To jest początek nauczania Pana Jezusa. I Chrystus dwukrotnie, zaraz na początku mówi, że jednym z celów Jego przyjścia na świat jest przynieść wyzwolenie. A również mówi, przyszedłem po to, żeby obwołać rok łaski, a jednym z przywilejów roku łaski było wyzwolenie niewolników. Kardynał Ratzinger jeszcze przed objęciem stolicy Piotrowej w jednym ze swoich książek postawił znak równości między zbawieniem a wyzwoleniem. Misja Chrystusa to jest misja wyzwolenia i ona dotyczy każdego z nas. Dlaczego? Bo Chrystus mówi, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Problem wyzwolenia, wolności i wyzwolenia dotyczy każdego z nas. No chyba, że ktoś jest tutaj niepokalanie poczęty. Nie ma grzechu. Jest ktoś taki, kto nie ma grzechów? Nie widzę. Problem wolności i wyzwolenia dotyczy każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy ludźmi grzechu. I wszyscy potrzebujemy wyzwolenia. Człowiek sam z grzechem nie jest w stanie sobie poradzić, a grzech ściąga na człowieka niewolę, zniewolenie. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jak patrzymy na to święte, to widzimy, że ten temat wolności, on przewija się praktycznie przez całe Pismo Święte, choćby Księga Wyjścia. To jest przecież temat wyzwolenia z niewoli egipskiej, która jest znakiem również tego wyzwolenia z grzechu. Izraelici ciągle doświadczali zniewolenia, bo niewola asyryjska, potem babilońska, potem grecka, potem rzymska. I Chrystus przychodzi na świat w sytuacji, kiedy Izraelici są w niewoli politycznej. I o wolności można mówić na takich kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest właśnie płaszczyzna wyzwolenia politycznego. Wszystkie ruchy narodowo-wyzwoleńcze. W ciągu kilkudziesięciu lat powstało wiele nowych państw. Ale tym się nie będziemy zajmować. Inna płaszczyzna to jest płaszczyzna wyzwolenia społecznego. Nasza Solidarność to był ruch społeczny, którego jednym z celów było wyzwolenie społeczne. Być może słyszeliście, że w krajach Ameryki Południowej zaistniało coś takiego jak teologia wyzwolenia. I jako odpowiedź na ten problem w 1986 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała taką instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, kiedy podejmuje ten wątek. Ale tym się też nie będziemy zajmować. Natomiast ja bym chciał się zatrzymać właśnie na tym problemie wolności wewnętrznej, bo to, że jest niewola polityczna, to, że jest niewola społeczna, to dlatego, że człowiek doświadcza jakiegoś zniewolenia i potem przenosi je na struktury społeczne, w których funkcjonuje. Nikt nie chce być niewolnikiem. Nikt nie chce być niewolnikiem. Każdy chce być wolny. Zwróćcie uwagę, jak wiele mówi się o wolności, no nie? Teraz w różnych okolicznościach, w mediach, różni ludzie powołują się na to, że chcą być wolni, wolność prasy, wolność wypowiedzi. I w świecie właściwie można mówić o takich dwóch skrajnych teoriach na temat wolności. Pierwsza skrajna teoria to jest determinizm, czyli nie ma wolności. Jesteśmy ograniczeni genami, wychowaniem, układami społecznymi. Nie ma wolności. To jest jedna skrajność. A druga skrajność? Niedobry? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Czasami coś zatrzeszczy. A druga skrajność wyraża się w haśle rób ta, co chce ta. Jestem wolny i mogę robić, co mi się żywnie podoba. Ani jedna, ani druga skrajność nie jest biblijna. Co o wolności mówi Słowo Boże? W Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale 31 i 32 werset. Pan Jezus mówi tak. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Paradoksalnie wolność polega na podporządkowaniu się prawdzie. Wolność polega na podporządkowaniu się prawdzie. Chrystus przed Piłatem mówi, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, żeby przynieść ostateczną prawdę o Bogu i o człowieku. Sam o sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto jest prawdziwie wolny? Ten, kto podejmuje decyzję, żeby podporządkować swoje życie Chrystusowi. I to jest rdzeń teologii wyzwolenia, nauczania o wolności biblijnej i w nauczaniu Kościoła. Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, podejmuje ten wątek i ten temat wolności w encyklice Veritatis Splendor. I jest tam takie zdanie w 31 punkcie tejże encykliki. Papież pisze tak. Ludzkie problemy, najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej, sprowadzają się wszystkie do zasadniczej kwestii, do kwestii wolności człowieka. Ludzkie problemy sprowadzają się do kwestii wolności człowieka. Wolno zabić, czy nie wolno zabić? Wolno kłamać, czy nie wolno kłamać? No i jedni w imię wolności mówią właśnie, rób ta, co chce, bo jestem wolny. Inni twierdzą, że tej wolności w ogóle nie ma. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jaka jest prawda o człowieku? No bo jeżeli drogą do wolności jest poznanie prawdy, no to trzeba tę prawdę poznać. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, mówi Chrystus, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jakie są podstawowe prawdy o człowieku, które przynosi Słowo Boże? No, pierwsza prawda, że jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni przez miłującego Boga. Nie jesteśmy Bogiem, w związku z tym mamy pewne ograniczenia. Druga prawda, mniej przyjemna, jesteśmy grzeszni. Trzecia, mimo naszych grzechów, Bóg nie przestaje nas kochać i powołuje nas do przyjaźni z sobą. Czyni nas swoimi dziećmi. Inna prawda o człowieku jest taka, że człowiek jest powołany do rozwoju, do wzrastania w tym, co dobre. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek rodzi się niedorozwinięty. Nic nie umie. Wszystkiego się uczymy. Chodzić, jeść nożem i widelcem, czytać, pisać, jeździć samochodem i tak dalej, i tak dalej. Ten rozwój powinien być integralny, czyli powinien się dokonywać na wszystkich płaszczyznach. Czyli na tej płaszczyźnie materialnej mamy prawo do tego, żeby jeździć lepszym samochodem, mieszkać w ładniejszym domu. Mamy prawo zarabiać pieniądze. Mamy prawo rozwijać się intelektualnie, uczyć się, zdobywać wiedzę. No i cała edukacja, całe szkolnictwo temu służy. Mamy prawo uczyć się, zdobywać umiejętności zawodowe, ale też mamy wzrastać w tym, co dobre, a przede wszystkim mamy wzrastać w miłości. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w drugiej modlitwie eucharystycznej po konsekracji jest taka prośba: niech lud Twój wzrasta w miłości. Człowiek ostatecznie, prawda o człowieku jest taka, że człowiek jest powołany do miłości. I gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To jest wartość największa. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że człowiek, który się nie nauczył kochać w swoim życiu, to zmarnował swoje życie. Jedni się mają tego nauczyć w małżeństwie, ja mam się tego nauczyć w kapłaństwie, ale każdy bez wyjątku jest powołany do tego, żeby wzrastać w miłości. I taka jest prawda o człowieku. Chrystus mówi: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Wolność jest nierozerwalnie związana z prawdą i jest rzeczywistością dynamiczną. Co to znaczy? Że można być, wzrastać w wolności, ale można też tę wolność tracić. Mnie się bardzo podobał ten plakat zapraszający na to dzisiejsze spotkanie. Ten mężczyzna z wyciągniętą dłonią w kierunku światła, w kierunku Boga, w kierunku prawdy, w kierunku miłości, a z drugiej strony gdzieś tam zakorzeniony w ziemi albo gdzieś zatrzymany, może zniewolony. Mamy wzrastać i w wolności, w dynamice wolności można mówić o takich dwóch etapach. Pierwszy etap to jest zerwanie z grzechem. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Jakikolwiek grzech popełniamy, to ściągamy na siebie jakąś niewolę. Chrystus przychodzi po to, żeby wyrwać nas z niewoli grzechu. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ale to jest jakby pierwsza część, pierwszy etap w dynamice wolności. I wielu ludzi ten etap i tę dynamikę ma za sobą, bo żyją w stanie łaski, przystępują do Komunii Świętej, ale w wolności mamy wzrastać, bo jesteśmy powołani do tego, żeby coraz bardziej kochać. Szczytem wolności jest szczyt miłości. Czyli taka sytuacja, kiedy ja z miłości do Boga, do człowieka potrafię oddać swoje życie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Kiedy Chrystus jest najbardziej wolny? Wtedy, kiedy oddaje swoje życie. Wtedy, kiedy nie może ruszyć ani ręką, ani nogą. Chciałbym zacytować z encykliki Veritatis Splendor. Kilka słów błogosławionego Jana Pawła II, który pisze tak, to jest 87 punkt. Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym jest wolność. Dwukropek. Darem z siebie w służbie Bogu i braciom. Zaś komunia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest niewyczerpanym źródłem, z którego Kościół nieustannie czerpie, aby żyć w wolności i składać siebie w darze i służyć. Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym jest wolność, darem z siebie w służbie Bogu i braciom, zaś komunia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest niewyczerpanym źródłem, z którego Kościół nieustannie czerpie, aby żyć w wolności, składać siebie w darze i służyć. Sługa Boży ksiądz Blachnicki mówił o posiadaniu siebie w dawaniu siebie. Czyli by tak potrafię panować nad swoim wnętrzem, że jestem w stanie służyć największemu dobru, miłości Boga i człowieka. Taka jest dynamika wolności. No i tak, jedni mają problemy z grzechami. Gdzieś są w niewoli grzechu, ale znacznie częściej, zwłaszcza u pobożnych, jest tak, że oni gdzieś tam ten pierwszy etap wolności mają za sobą, natomiast nie ma wzrostu w miłości, że gdzieś się zatrzymali, że coś ich trzyma, coś ich krępuje, coś sprawia, że nie wzrastają w miłości. Co nas może trzymać? Przeróżne rzeczy. Co nas może trzymać w tym, że nie wzrastamy w miłości? No po pierwsze różne uzależnienia. Są takie, które są dramatyczne, które z tej drogi miłości, drogi wolności nas ściągają w sposób tragiczny i dramatyczny. Czyli te, o których wiemy, alkoholizm, narkomania, hazard, erotomania. Ale mamy czasem takie przyzwyczajenia, które też sprawiają, że my nie wzrastamy. Nie ma dobrych uzależnień. Wszystkie są złe. Od czego się można uzależnić? A teraz jest gadżetomania różnego rodzaju. Tablety, komórki i tak dalej. Nie można spokojnie pogadać z nikim, bo on jak tylko zadzwoni, to musi odebrać. Czyli jest niewolnikiem, bo musi. No nie? 10 centymetrów liści owiniętych w bibułkę, chłop 2 metry wzrostu i 100 kilo wagi, 20 razy dziennie na łopatkach. internet. Czasem siedzi właściwie, nic specjalnie go tam nie ogląda. Jakieś tam wiadomości, jedno, drugie, trzecie, ale nie może bez tego żyć. Przychodzi do domu, pierwsze co, to musi włączyć ten telewizor. Jakieś skrępowanie, które sprawia, że na tej drodze miłości się zatrzymujemy. Co może nas na tej drodze wzrastania w wolności i miłości zatrzymywać? Takim wielkim problemem jest zaburzenie emocjonalne polegające na lęku. Boję się coś powiedzieć, boję się coś zrobić, boję się wychylić. To nie przypadek, że Pan Jezus często mówi o tym, nie lękajcie się. Jan Paweł II rozpoczyna swój pontyfikat od tego wezwania. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Odkupicielowi. My nieraz boimy się otworzyć drzwi Chrystusowi, bo pojawia się takie myślenie, a nie wiadomo, co ten Pan Bóg ode mnie będzie chciał. I lęk jest jednym z źródeł zniewolenia, który powoduje, że my nie wzrastamy w miłość. Może być takim źródłem również niskie poczucie wartości. Wstydzę się tego, kim jestem. Zwróćcie uwagę, co zrobił Adam, jak popełnił grzech. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Jak się wstydzimy tego, kim jesteśmy, to ubieramy maski. Jesteśmy nieprawdziwi. Nieprawdziwi. Ksiądz Blachnicki mówi, że wyzwolenie dokonuje się przez łaskę usynowienia. To znaczy odkrywam, że mimo moich grzechów, mimo moich ograniczeń, mimo moich słabości, mimo moich lęków, jestem dzieckiem wszechmogącego Boga. Takiego mam Ojca. Ten sam Duch Święty, który jest w Bogu, równocześnie napełnia mnie. Jestem kimś. Dlatego nie muszę się wstydzić, nie muszę się bać, bo jestem kimś. Moim bratem jest Wszechmogący. Moim przyjacielem jest Wszechmogący. Moim Ojcem jest Wszechmogący. Wszechmogący mnie napełnia. Jestem kimś. A jak jestem kimś, to mogę chodzić z podniesioną głową. Nie muszę się lękać i nie muszę się wstydzić. Może być źródłem tego zatrzymania na drodze rozwoju jakieś grzechy, które spowodowały takie zniewolenia duchowe. Te wszystkie wróżby, karty i tak dalej mogą powodować takie zaburzenie wnętrza człowieka, że jest problem i człowiek zatrzymuje się w rozwoju miłości, a konsekwentnie w rozwoju miłości. Patrzę na czas. Co jeszcze może być źródłem zniewoleń tego zatrzymania się? Nieprzebaczona krzywda. Nosimy jakieś urazy, doświadczyliśmy jakiejś krzywdy i nosimy uraz, jeżeli nosimy nienawiść, no to nie ma szans na rozwój. To jest takie zniewolenie, że nie ma szans na rozwój miłości. Konsekwentnie nie ma wolności. Jest jeszcze jedno źródło. To jest szukanie przyjemności. To jest szukanie przyjemności. Chcemy doświadczać przyjemnych uczuć, no nie? Żeby było lekko, łatwo, przyjemnie, fajnie. Normalne. Normalne. No, ale jeżeli ktoś wejdzie na taką ścieżkę, że motorem mojego postępowania jest szukanie przyjemności, to bardzo często prowadzi to do uzależnienia i zniewolenia. We wszystkich uzależnieniach mówi się o takim mechanizmie nałogowego regulowania uczuć. Dlaczego ktoś sięga po alkohol na przykład? Bo ma doświadczenie, że mniej się boi, że się nie mniej przejmuje, że mniej boli. Szukanie przyjemności jako jedno ze źródeł zniewolenia. My chcemy być szczęśliwi, bo to jest normalne. Tak nas Pan Bóg stworzył. Jesteśmy stworzeni do dobra i piękna. Chrystus mówi w Wieczerniku, że wszystko wam powiedziałem po to, żeby radość moja była w was i żeby radość wasza była pełna. Bóg chce, żebyśmy byli radośni, szczęśliwi, ale jest tylko jedna droga. Kroczenie za Chrystusem i z Chrystusem. Wszystkie inne są fałszywe. Pokój Boży jest darem. Wolność, wyzwolenie jest darem. Miłość jest darem. Miłość Boża rozlana w sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tą drogą nie jesteśmy w stanie iść bez pomocy Bożej, bez Ducha Świętego. I też chcę zacytować taki fragment homilii czy kazania Ojca Świętego wypowiedzianej w Bramie Brandenburskiej podczas wizyty w Berlinie w 96 roku. Papież mówi, powtarza jak refren, człowiek jest powołany do wolności. Każdy akapit tej jego wypowiedzi właśnie w taki sposób się zaczyna. Człowiek jest powołany do wolności. I mówi tak, wolność nie oznacza prawa do samowoli. Wolność nie daje nieograniczonych przywilejów. Kto ją tak pojmuje, naraża wolność na śmiertelny cios. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej jego wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem. Człowiek nie zawdzięcza wszystkiego samemu sobie, lecz jest stworzeniem Bożym. Nie jest panem swego życia, ani też życia innych. Jeśli pragnie być człowiekiem w prawdzie, musi słuchać i być posłusznym. Jego wolne siły twórcze rozwiną się w pełni tylko wówczas, gdy będzie je opierał na prawdzie, która jest dana każdemu człowiekowi jako nienaruszalny fundament. I papież powtarza to, człowiek jest powołany do wolności i kończy jedno z ostatnich zdań tego kazania czy tej homilii jest takie. Człowiek jest powołany do wolności. Wam wszystkim, którzy mnie teraz słuchacie, mówię, pełnia i doskonałość tej wolności ma jedno imię. Jezus Chrystus. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Nie ma wolności bez Chrystusa. Parę ogólnych rzeczy było, o źródłach było, to jeszcze teraz znaki zniewolenia. Jest taka fajna książka amerykańskiego psychiatry Geralda Maya, Uzależnienie i łaska. Zaczyna się takim zdaniem. Po 20 latach wsłuchiwania się w tęsknoty ludzkich serc nie mam wątpliwości, że wszyscy przynosimy ze sobą na świat pragnienie Boga. Niezależnie od tego, czy ktoś jest religijny, czy nie, pragnienie to jest najgłębszą tęsknotą i najdrogocenniejszym skarbem każdego człowieka. Jakbyście mieli kiedyś czas i możliwość, to polecam, żeby się pochylić nad tą książką. I on podaje takich 5 znaków uzależnień. Mówi, że uzależnić się można od wszystkiego, od zbierania czerwonych chusteczek, od kichania, używania kropli do nosa i tak dalej, i tak dalej. I mówi, nie ma dobrych uzależnień, wszystkie są złe. Wszystkie gdzieś ograniczają naszą wolność. Wszystkie sprawiają, że na tej drodze rozwoju miłości się zatrzymujemy. Ale podaje takich 5 znaków. Mówi, pierwszy znak to jest to, że potrzebuję tego, od czego jestem uzależniony, potrzebuję coraz więcej. Czyli wyobraźmy sobie, że ktoś jest uzależniony od oglądania telewizji, komedii, no to potrzebuje coraz więcej. Powtórę, drugi znak, to jest tak zwany zespół odstawienia. Czyli jakby mi to zabrali, to ja się czuję do kitu. Jest mi nieprzyjemnie, źle. W tych uzależnieniach chemicznych może się to przejawiać w zaburzeniach somatycznych, w delirium, w omamach i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli są to uzależnienia niechemiczne, czy nie wprowadza się chemii do organizmu, to i tak odstawienie, zabranie komuś tego, od czego jest uzależniony, powoduje niepokój, niepewność, przykre samopoczucie. Trzeci znak to jest osłabienie woli. To znaczy, jak jestem od czegoś uzależniony, to nie potrafię powiedzieć sobie, nie robię, koniec, kropka. I nie ma problemu. Tylko ciągle wracam. Ktoś jest uzależniony od tej telewizji, od tych filmów, komedii. Bierze postanowienie na Wielki Post, że nie będzie oglądał, a potem znowu wraca. I to wraca w taki sposób, że coraz więcej tego musi oglądać. Czwarty znaczek to jest taka nieumiejętność koncentracji na tym, co robię. Bo moje myśli uciekają do tego, od czego jestem uzależniony. Czyli ktoś czyta książkę i w pewnym momencie myśli, aha, ale za chwilę będę oglądał film. Albo wczoraj oglądałem film. I piąty taki znak to jest system iluzji i zaprzeczeń. Czyli uruchamia się myślenie, które ma na celu obronić to chore moje zachowanie. Tysiące argumentów, które wydają się być logiczne, ale służą tylko jednemu. Obronić to chore zachowanie. Czyli ktoś broni tego swojego oglądania filmów. I co się dzieje? Jeżeli jestem od czegoś uzależniony, to bardzo duża ilość mojej energii, czasu, sił, pieniędzy koncentruje się właśnie na tym. I albo na tej drodze rozwoju miłości idę wolniej, albo się zatrzymuję, albo jest tak, że z tej drogi całkiem schodzę. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że święty Jan od Krzyża jednej ze swoich penitentek, która przyszła do niego i mówiła, że ona się może modlić tylko przed jednym krzyżykiem, bo w innym, żadnym innym miejscu nie jest w stanie. I zabrał jeden krzyżyk. Jeżeli się nie możesz modlić gdzie indziej, to znaczy się w ogóle nie modlisz. Nie umiesz modlić. Była tak przywiązana do tego zewnętrznego znaku, że w żadnym innym miejscu nie potrafiła się modlić. Może być też takie przywiązanie do miejsc, do obrzędów, do ludzi. Tak wielkie, że nie żyjemy w prawdzie. No taki typowy przykład to jest małpia miłość mam. Córeczka ma 15 lat i nie potrafi ukroić chlebusia. No nie? Bo mamuśka z miłości do córeczki całe życie jej kroiła chleb. A tymczasem prawda miłości jest taka, że matka powinna nauczyć swoją córkę kroić chleb. No bo potem co za żona będzie z nich. No nie? Czyli nie postępowała w prawdzie. Miłość ma być w prawdzie. No może ja tyle. Czy może macie jakieś pytania? No. Zniewolenie i uzależnienie to jest takie doświadczenie, kiedy ja sam nie mogę. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, stwierdzam w sobie to prawo, że nie czynię to, co chcę, ale to czynię, czego nie chcę. Czy on miał jakieś doświadczenie, jakiejś słabości, jakiegoś zniewolenia, z którym sobie nie dawał rady? Sami sobie nie poradzimy. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy Bożej pomocy. Ponieważ człowiek jest jednością ciała, psychiki i ducha, to ta pomoc może być, znaczy powinna być też integralna, to znaczy warto korzystać z jakiejś pomocy psychologicznej, terapeutycznej, ale psychologowie zajmują się psychiką, myśleniem, uczuciami. No nie lekarz zajmuje się ciałem, natomiast potrzeba łaski, potrzeba Ducha Świętego, który wyrwie nas z niewoli. Święty Paweł napisze, tam gdzie jest duch, tam jest wolność. Pacjentom, z którymi się spotykam, mówię w taki sposób, zapraszam ich na rekolekcje ewangelizacyjne. Z jednej strony zachęcam do tego, żeby korzystali z pomocy terapeutycznej, żeby korzystali z pomocy fachowców, a równocześnie mówię, sami sobie nie poradzicie. To nie wystarczy. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba Bożej pomocy. Dlatego ja tam od co dwa miesiące mniej więcej organizuję takie rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie są zgłoszone te cztery prawdy życia duchowego, że Bóg jest miłością, człowiek jest grzeszny, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest Panem. Potem zachęcam do tego, żeby korzystali z pomocy różnych wspólnot religijnych, bo sami sobie nie poradzą. ale jakby pierwszym etapem jest uznanie swojej słabości, swojej bezsilności. Paradoksalnie jest to taka sytuacja, taki moment, kiedy człowiek odkrywa, potrzebuje pomocy. To nie ja jestem Bogiem. Potrzebuje łaski, potrzebuje kogoś, kto mi pomoże. Dopóki ktoś próbuje sam tylko i wyłącznie poradzić sobie ze zniewoleniem, to praktycznie nie ma szans. Tego więzienia od wewnątrz się nie da otworzyć. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz.
Chciałem zapytać, co takiego jest w Chrystusie, albo co takiego robi Chrystus, albo co takiego daje Chrystus, że człowiek idąc za Nim, tak technicznie, krok po kroku, zaczyna się wyzwalać. To coś na coś zamienia, zły nawyk na dobry nawyk, jak to praktycznie przebiega? Wychodzenie z nałogu poprzez znajomość z Chrystusem.
Praktycznie oznacza to po pierwsze taką wewnętrzną zmianę nastawienia. Zmiany nastawienia, to znaczy liczę przede wszystkim na Bożą pomoc. Liczę na łaskę, liczę na Ducha Świętego. To jest pierwsza rzecz. A druga, bardzo istotna i bardzo ważna, to jest to, że z Bożą pomocą podejmuję bardzo konkretne zmiany w moim życiu. Taką konkretną pracę nad sobą. Zaczyna się to nieraz od bardzo, bardzo prostych rzeczy. W przypadku osób uzależnionych uczymy od alkoholu akurat. Na tym miejscu, gdzie pracuję, to uczymy pacjentów nieraz takich prostych rzeczy. Choćby tego, żeby nie chodzili w te miejsca, gdzie pili alkohol. Czy żeby nie spotykali się z ludźmi, z którymi pili alkohol. Niektórzy podejmują takie działanie pod tytułem przemeblowanie swojego mieszkania. Tam, gdzie pili. Czy z jednej strony zmiana myślenia, zmiana tego wewnętrznego nastawienia, a z drugiej strony konkretne działanie w życiu codziennym. To są nieraz drobne rzeczy. Ja tutaj pamiętam z Markiem, jak mieliśmy spotkanie, liderów, jak Mark mówił, że oni tam pracują z osobami, które mają problemy z pornografią i w tych grupach na przykład ktoś tam dostaje takie proste zadanie, żeby kładł się od 22 spać przez tydzień, potem po tygodniu dzieli się, jak mu się to udało. No, jeżeli założymy, że to, że muszę jeść, no to tak. Ale prawda mojego organizmu, tak nas Pan Bóg stworzył, że my potrzebujemy pokarmu. I teraz wolny człowiek to nie jest taki, który się upiera i nie będę jadł. Można się uprzeć i powiedzieć, że nie będę jadł? No, niektórzy się upierają. No i czym się to kończy? O, jak dobrze w pozycji tej, no nie? Prawda mojego życia, prawda o mnie jest taka, że jestem istotą cielesno-duchową, że to ciało ma określone potrzeby. Ja muszę jeść, spać, poruszać się, myć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli założymy, że to jest rzeczywiście determinizm i ograniczenie, no to jestem zawsze niewolnikiem. Ale jeżeli buduję swoją wolność na prawdzie, to ja dziękuję Panu Bogu, żeś mnie tak cudownie stworzył i dałeś mi mu ciało i cieszę się tym ciałem, które mam i tym, że zjem pomarańcze i kotleta i rosół z makaronem i tak dalej, i tak dalej. I też są problemy, też mogą być z tym problemy, bo niektórzy wpadają w uzależnienie pod tytułem bulimia, a inni w uzależnienie pod tytułem anoreksja, no nie? Zaburzenie jedzenia. Czyli jakaś nieprawda w związku z korzystaniem z tego daru, jakim jest ciało, jakim jest pokarm. Czyli zniewolenie. Wolność jest tam, gdzie jest podporządkowanie prawdzie. Paradoks? No paradoks. Czyli nie tam, gdzie robię, co mi się podoba, tylko właśnie tam, gdzie podporządkowuję swoje życie prawdzie. A skoro mam organizm tak stworzony, że mam przez Pana Boga, że mam jeść, to mam jeść. I to jest wolność. Jeszcze ktoś tam coś, Łukasz.
Czy da się rozpoznać taki moment, w którym jestem zagrożony w niewoleniu? Bo jest czas, kiedy ja korzystam z różnych z filmów, z internetu, z czegoś tam i nie chcę być zależnym, ale jest taki moment, że już jestem na drodze do zależności.
To jest bardzo trudne do rozpoznania. Dlatego co jest najlepszą drogą do tego, żeby nie popaść w uzależnienie? To jest codzienny rachunek sumienia. Codzienny rachunek sumienia, czyli praca nad sobą polegająca na tym, że ja wieczorem każdego dnia klękam czy siadam przed Panem Bogiem. Dziękuję Mu za to, co otrzymałem, a równocześnie stawiam pytanie, czy to wszystko, co robiłem, było zgodne z Jego wolą. To jest najlepszy, najskuteczniejszy sposób.
Paradoksalnie warto się uzależnić od rachunku sumienia.
Słuchajcie, Pan Bóg tak działa, że nie ma szans, żebyśmy się uzależnili od Niego. Nie ma takiej opcji. Nie? On oczyszcza. On oczyszcza w taki sposób i po to, żebyśmy właśnie wzrastali w miłości. To znaczy, żebyśmy stali się darem. Żebyśmy potrafili swoje życie całkowicie oddać Jemu bez przywiązania do czegokolwiek. Takim myślę też ogromnym problemem w tej chwili w temacie wolności i wyzwolenia jest, moi drodzy, to zniewolenie takim naciskiem społecznym. Ktoś to nazwał dyktatura anonimowych autorytetów. Reklama. No nie? Pojawia się jakaś reklama, no jak nie zrobisz tego, co w reklamie proponują, to jesteś gorszy od innych. Dyktatura anonimowych autorytetów. No i wszyscy latają za jakimś właśnie gadżetem, czy panie za jakąś sukienką, bo zareklamowali, czy jakąś farbą do włosów, czy nie wiadomo czy. Straszliwe zniewolenie modą.
Proszę. Prawność polityczna, która skłania do tego, że ludzie boją się mówić to, co myślą na temat homoseksualizmu. Czy to jest rodzaj uzależnienia od takiej akceptacji, żeby być akceptowanym tym, co się mówi.
Lęk. Tym, się ale to jest związane z lękiem, no nie? Z lękiem. Że ja się boję powiedzieć to, co myślę. Wygodniej jest się schować i podporządkować, no nie? Czyli problem jest cały czas gdzieś we mnie.
Jeśli jest jeszcze czas, to czy mogę prosić, żeby ksiądz coś więcej powiedział o uzależnieniach od osób, bo o tym się mało mówi, a to jest problem.
W terapii u nas pojawia się taki termin współuzależnienie. Na czym on polega? No, może jakby w najprościej wytłumaczyć na uzależnieniu od alkoholu. Alkoholik koncentruje się na piciu. W ostatniej fazie rozwoju uzależnienia to wszystko się kręci wokół butelki. Bo jak jest w ciągu, czy nie kontroluje swojego picia. Uzależnienie polega na tym właśnie, co jednym ze znaków jest to, że nie potrafię kontrolować, czyli nie potrafię sobie powiedzieć, odstawiam i nie piję. Osoba uzależniona, alkoholik, czy uzależniona od czegoś tam, podejmuje działanie, które trwa nieraz tygodniami. Alkoholicy niektórzy piją latami. Mieliśmy takich pacjentów, którzy mówią, ciężko mi w ciągu paru lat znaleźć 2-3 dni, żebym ja nie sięgnął po alkohol. I chodzą do pracy, różne rzeczy tam robią w tym czasie. To nie jest tak, że ktoś się upija w sztok, no nie? Ale w miarę rozwoju uzależnienia, by cała koncentracja jest na piciu. Czyli jak mam dwie imprezy i wiem, że na jednej będzie alkohol, a na drugiej nie ma, to zawsze wybieram tą z alkoholem. Jak planuję czas, no to tak, żeby wygospodarować czas na picie alkoholu. Chowają ten alkohol gdzieś tam w różnych miejscach. I teraz, jeżeli osoba uzależniona koncentruje się właśnie na piciu, to członkowie rodziny zaczynają się koncentrować na osobie. Czyli jak on gdzieś tam coś rozbił, to kto sprząta? Osoba współuzależniona. Przyjechał taksówką, nie miał pieniędzy, kto płaci? Żona. Rano ma kaca i nie może iść do roboty? Żona dzwoni do szefa i kłamie, że mąż jest chory. No nie? Czyli życie osoby współuzależnionej zaczyna się kręcić, jest zależne od tego, co robi osoba uzależniona. Czyli nie żyje własnym życiem, nie podejmuje sama decyzji, tylko ciągle jej decyzje są związane tylko i wyłącznie z tym, co robi. I okazuje się, że znacznie trudniej jest pomóc osobom współuzależnionym, bo ten proces wchodzenia i cierpienia jest znacznie dłuższy, cierpienie jest znacznie większe. One wchodzą w pewne schematy i potem, jak załóżmy, osoba uzależniona zmienia swoje życie, zaczyna trzeźwieć, czy zrywa z nałogiem, a osoba współuzależniona zostanie w schematach, to często jest tak, że się małżeństwo rozpada nawet, bo oni się już nie potrafią dogadać. Mieliśmy sporo takich przypadków, gdzieś po 2-3 latach, jak osoba uzależniona zmieniła swoje życie, zaczęła inaczej funkcjonować, to małżeństwo się rozpadło, bo osoba współuzależniona została w starych schematach. No bo jak ktoś pił, mąż pił, coraz więcej kobiet jest pijących w tej chwili. No ale jeszcze taki schemat najczęściej się powtarza. Jak mąż pił, no to co? No to ona wzięła na siebie cały ciężar domu. Gotowanie, remonty, sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. No on przeczeźwiał, to chce mieć coś w tym domu do powiedzenia, a ona nie chce tego puścić. I wojna. Dwudziesta pierwsza dochodzi, to może będziemy lądować.
Chciałem zaproponować wam teraz na koniec krótką taką modlitwę. Możemy powstać, możemy siedzieć. Panie, bardzo ci dziękujemy za to słowo, za to wszystko, co dzisiaj zostało nam powiedziane. Bardzo ci dziękujemy, Panie, za to, że ty pokazałeś nam sposób, jak możemy być rzeczywiście wolnymi. Panie Jezu, ty powiedziałeś, że jeżeli będziemy trwać w Tobie, jeżeli będziemy trwać w prawdzie, jeżeli będziemy trwać, będziemy prawdziwie wolni, będziemy prawdziwie Twoimi uczniami. Ty powiedziałeś, Panie, że poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli, Panie. Chcemy poznawać Ciebie. Panie, chcemy poznawać prawdę. Panie, chcemy poznawać i przyjmować tą wolność, która prawdziwa, możliwa jest tylko w Tobie. Panie, chcemy być rzeczywiście wolnymi chcemy żyć w Tobie. Głaszamy Ciebie, Panie, naszym Panem, naszym Zbawicielem. Ogłaszamy Ciebie naszym nauczycielem i mistrzem. Chcemy iść za Tobą i trwać w Tobie. Amen.